Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
W Wilnie zakończył się dwudniowy szczyt NATO. Podczas niego sojusznikom udało się m.in. zatwierdzić najbardziej szczegółowe plany obrony od czasów zimnej wojny.
Prezydent Polski po zakończeniu obrad mówił, że jest to przełomowa decyzja. Przyjęcie planów obronnych oznacza aktywną obronę terytorium państw sojuszu.
Andrzej Duda wyjaśniał, że wiąże się to ze zmianami reagowania na ewentualną agresję.
To, o czym też mówi się od dłuższego czasu, ale co w tej chwili znalazło swój wyraz już w dokumentach planistycznych, zaplanowane, to już jest. To jest to natychmiastowe zwiększenie obecności w sił odpowiedzi do 300 tysięcy. Szacuje się, że gdyby doszło do ataku na przykład Bramę Brzeską, to na nasze terytorium mniej więcej około można byłoby liczyć, być może około 100 tysięcy żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego zostałoby skierowanych właśnie do tej natychmiastowej obrony.
Prezydent poinformował też, że Rosja przestaje być w jakimkolwiek stopniu partnerem NATO. Dziś jest agresorem i największym zagrożeniem dla Sojuszu.
Poza tym, jeśli Rosja użyje przeciwko państwom natowskim broni nuklearnej, to Sojusz również odpowie w stosowny sposób. Ten komunikat jest jednoznaczny, tłumaczył Andrzej Duda.
Na szczycie zapadła też decyzja o budowie i zapełnieniu magazynów broni i sprzętu NATO na wschodniej flance. Podjęto ponadto szereg decyzji zbliżających Ukrainę do sojuszu.
Prezydent Polski mówił, że najważniejsza z nich to rezygnacja z planu działań na rzecz członkostwa. Znaczenie mają też stworzenie Rady NATO-Ukraina i pakiet pomocy dla Kijowa. Zaproszenie Ukrainy do członkostwa w NATO pojawi się z kolei wtedy, gdy pozwolą na to warunki.
Jest jednak wyraźnie powiedziane w komunikacie, że to zaproszenie będzie, oczywiście jak zostaną spełnione warunki. Prawda jest taka, że nasi ukraińscy partnerzy, prezydent Wołodymyr Zełenski, doskonale zdawali sobie sprawę i zdają sobie sprawę z tego, że przyjęcie Ukrainy dzisiaj do NATO w pełnym członkostwie jest po prostu niemożliwe z uwagi na toczącą się wojnę i to było dla nich jasne.
Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w Wilnie, że rezultaty szczytu NATO są dobre, ale gdyby zaproszono Ukrainę do sojuszu, byłyby idealne.
Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik wskazał, że nadrzędną zasadą polskiej polityki migracyjnej jest to, że państwo ma samo prawo decydować, kto do nas może przyjechać.
Polityk był proszony w środę w Sejmie przez posłów PiS o odniesienie się do zarzutów o napływ migrantów do Polski i przedstawienie realnie prowadzonej polityki wizowej.
W odpowiedzi zaznaczył, że ostatnio mamy wiele fake newsów. Pierwszy to, jak wskazał, mieszanie pojęć, czyli mieszanie nielegalnej migracji z przyjmowaniem pracowników sezonowych. Kolejny jest taki, jak mówił, że rząd sprowadza migrantów do Polski.
To jest oczywiście fake. Chciałem powiedzieć, że o wszystkie pozwolenia na pracę, także na pracę tymczasową, występuje nie rząd, a występują pracodawcy polscy. Dlaczego to robią? Bo w Polsce jest najniższe bezrobocie, 2,7%. Tylko Czesi mają na podobnie niższym poziomie w Unii Europejskiej. Bo mamy największą liczbę Polaków aktywnych zawodowo. Szanowni Państwo, ponad 17 milionów Polaków pracuje zawodowo, legalnie pracuje zawodowo. Nigdy w historii Polski nie było tak wysokiego wskaźnika jak dzisiaj za rządu Prawa i Sprawiedliwości. I są w Polsce prace, których Polacy nie chcą wykonywać. Są to niektóre prace rolnicze, prace sezonowe, prace w usługach.
Maciej Wąsik wyjaśnił, że kraje zostały podzielone na grupy. Wskazał, że są kraje Unii Europejskiej, gdzie nie potrzeba żadnych zezwoleń, kraje, z których przyjazd osób rząd traktuje jako bardzo pożądany i kraje, z których jest wysokie ryzyko migracyjne, gdzie przeprowadzana jest bardzo szeroka weryfikacja osób.
Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest jeszcze 20 milionów złotych do wydania w tym roku. Sięgnąć mogą po nie samorządy, które chcą stworzyć nowe połączenia komunikacyjne o charakterze użyteczności publicznej.
O dofinansowanie linii autobusowych pytali w Sejmie posłowie PiS. Rafał Weber powiedział, że do tej pory w ramach funduszu powstało 6,5 tysiąca linii, które będą kosztować 780 milionów złotych. Dodał, że od przyszłego roku pula ta zostanie zwiększona.
Widząc, że zbliżamy się już do możliwości i ta pula może być w roku wyczerpana, podjęliśmy decyzję, żeby ją zwiększyć. Także w przyszłym roku kwota na Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych będzie wyższa, będzie wynosiła 1 mld zł, a przypominam, że do tej pory było to 800 milionów, tak aby zaspokoić te wnioski, które będą złożone w naborze na rok przyszły.
Nad ustawą, która między innymi zwiększa budżet Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, będzie w tym tygodniu pracował Senat.
Firma, która nękała konsumentów telefonami dotyczącymi fotowoltaiki i wprowadzała ich w błąd, została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegóły zna Wojciech Grzywacz.
Zajmująca się telemarketingiem spółka Asmanta Call Center oraz osoby nią zarządzające będą musieli zapłacić karę w łącznej wysokości blisko 1,5 miliona złotych. Telemarketerzy oraz automatyczne boty z tej firmy dzwonią do konsumentów m.in. z ofertą wykonania instalacji fotowoltaicznych oraz zapraszają na spotkania handlowe. Do UOKiK-u wpłynęły liczne skargi na działalność spółki. Dochodzenie wykazało, że firma naruszała zbiorowe interesy konsumentów, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny.
Konsumenci skarżyli się na intensywność niechcianych kontaktów i utrudnianie usunięcia swojego telefonu z bazy danych. Podczas rozmów konsumenci byli celowo wprowadzeni w błąd poprzez znaczne zawyżanie kwoty możliwych dotacji na fotowoltaikę. Oprócz kar finansowych nakazano spółce natychmiastowe zaniechanie tych praktyk. Ukarani menedżerowie zarządzający spółką Asmanta byli wcześniej powiązani z niedziałającą już w Polsce firmą Euro Call Center, której sposób prowadzenia telemarketingu również budził nasze wątpliwości. Z uwagi na możliwość popełnienia przestępstwa w związku z działalnością Euro Call Center złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury krajowej. Urząd współpracuje z organami ścigania, informując o wszczęciu i przebiegu postępowania w sprawie praktyk stosowanych przez spółkę Asmanta.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że dzwonienie z informacją handlową do osób, które nie wyraziły na to zgody, jest niedozwolone prawnie. O taką zgodę nie można również pytać na początku rozmowy.
W środę obchodziliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Z tej okazji wspominaliśmy bohaterską postawę mieszkańców terenów wiejskich podczas II wojny światowej.
Dokładnie 80 lat temu, 12 i 13 lipca 1943 roku, okupanci niemieccy dopuścili się pacyfikacji Michniowa. W ciągu dwóch dni zamordowali co najmniej 200 osób. Zagłada miała być karą za pomoc niesioną polskim partyzantom.
Historyk i dziennikarz Longin Kaczanowski wskazał, że pacyfikacja wsi nie była odosobnionym przypadkiem, tylko częścią zbrodniczej polityki okupanta wobec Polaków.
Himmler wydał rozkaz w lipcu 1941 roku właśnie dotyczący wsi, w którym polecił rozstrzeliwać wszystkich mężczyzn podejrzanych o popieranie partyzantów, a kobiety i dzieci odtransportować. Wsie spalić aż do gołej ziemi, tu cytuję ten rozkaz. Wsie i osiedla powinny być siecią punktów oparcia, których mieszkańcy sami z siebie zabiją każdego partyzanta i marudera. W przeciwnym razie wsie takie w ogóle powinny przestać istnieć. Ten rozkaz był przynajmniej w 1943 roku z całą skrupulatnością i bezwzględnością wykonywany przez hitlerowskie siły policyjne.
Szacuje się, że w trakcie II wojny światowej zostało spacyfikowanych ponad 800 polskich wsi. Ich mieszkańców rozstrzeliwano, wywożono do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do III Rzeszy, a dobytek rabowano i niszczono.
Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem m.in. ministra rolnictwa Roberta Telusa zorganizowano w Michniowie.
Parlament Europejski przegłosował szkodliwe dla Polski przepisy o odbudowie zasobów przyrodniczych. Regulacje opracowane przez Fransa Timmermansa to element Zielonego Ładu. Mają służyć odbudowie zniszczonej przyrody na obszarach lądowych i morskich Unii Europejskiej.
Chodzi m.in. o przywracanie przyrody do stanu pierwotnego, na przykład poprzez zalewanie terenów rolniczych, by odzyskać osuszone torfowiska. Europoseł PiS-u Anna Zalewska w rozmowie z naszą redakcją mówiła, że te rozwiązania są absurdalne.
To tak naprawdę zmuszanie czy to leśników, czy to rolników, czy to właścicieli do tego, żeby odwrócili proces, czy to inwestycyjny, czy też rolniczy, na swoim własnym terenie. Oprócz tego oczywiście nie ma na to pieniędzy, nie ma pomysłów, są założenia wynikające z niewiadomych wyliczeń, więc trudno się dziwić, że rolnicy, leśnicy i rybacy absolutnie się denerwują, są zagniewani i protestują, tym bardziej, że mamy wojnę, kryzys kryzys energetyczny i troskę o bezpieczeństwo żywności.
Przyjęte przez Europarlament regulacje zakładają między innymi, że do 2030 roku co najmniej 20% obszarów ma zostać poddanych działaniom naprawczym.
Przepisy były mocno krytykowane przez część deputowanych, nie tylko z Polski. Za ich odrzuceniem były europarlamentarne komisje środowiska oraz rolnictwa i rybołówstwa.
W głosowaniu nieznaczną przewagę uzyskali jednak zwolennicy propozycji Komisji Europejskiej.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.